Proszę Państwa, ja na jednej z poprzednich debat powiedziałem, że trzeba oddzielać porządek doświadczenia, że to są inne porządki i inne czasy dla doświadczenia, dla muzyki, dla dźwięku, dla bycia w środowisku i dla słowa, ale chyba zbyt pochopnie to powiedziałem, ponieważ bardzo trudno mi jest po doświadczeniach wczorajszych, zwłaszcza wczorajszego wieczoru, i dzisiejszych również bycia w tym miejscu, to oddzielić, dlatego żeby się tak jakoś zdyscyplinować, postanowiłem spośród wielu różnych rzeczy, które ja osobiście widzę z pogranicza, żeby wybrać te rzeczy, które widać z takiego, no dobrze, niech padnie to słowo, antropologicznego punktu widzenia. Tu się poczuję jakoś zdyscyplinowany. Mam do powiedzenia, właściwie chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Zobaczymy, czym one mi się połączą, czy nie. Może się połączą. Pierwsza rzecz jest, nie kryję, w pewnej mierze może nie w pełni wywołana, ale jakoś pobudzona przez to, co wczoraj mówił Konstanty Gebert. Ponieważ wywołało to we mnie bardzo taką mocną reakcję dla tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli we wczorajszej debacie, no można powiedzieć, że Konstanty Gebert mówił o ciemnej stronie pogranicza, o tym, że pogranicze jest zawsze brzemienne, albo już w zaistniałą, albo w spodziewaną przemoc, krew, gwałt i zniszczenie. I że budowanie czegoś na tym, no jest, nie chcę tutaj się wdawać, jest czymś iluzorycznym. Ja przyjmuję tę prawdę, ale mam wrażenie, że istnieje inna prawda. Na szczęście z wiekiem coraz częściej dochodzę do wniosku, że nie ma jednej prawdy, która byłaby pełna, całkowita i wyczerpująca, ale są różne strony tej prawdy. Więc ja chciałbym powiedzieć dwa słowa o tej drugiej stronie prawdy. Otóż pogranicze i pograniczność, pogranicze małą literą i bez cudzysłowu, jest dla mnie przede wszystkim takim miejscem i taką sytuacją, która nieuchronnie zawsze jest rodzajem czegoś, co można by nazwać inicjacją antropologiczną. Zaraz się z tego wytłumaczę, bo to może brzmieć trochę niejasno. Jeżeli mam nieraz, a nieraz staję wobec takiej konieczności, żeby powiedzieć, czym się zajmuje antropologia kultury, to zwykle odpowiadam, że antropologia kultury próbuje nieustannie poradzić sobie z takim dylematem. Jak to jest możliwe, że istnieje kultura i istnieją kultury? Jak to możliwe, że istnieje, że to, co kulturowe, jest obszarem, który tak mocno i no nieusuwalnie, jakby to powiedzieć, łączy, a z drugiej strony są kultury, które potrafią tak ostro i dramatycznie dzielić. Dzisiaj, kiedy coraz bardziej świat się, powiedziałbym, zagęszcza i inność już nie jest na egzotycznych wyspach, ale za progiem, często mówi się nam, dajmy sobie spokój z kulturą, forget culture. Dajmy sobie spokój z historią, forget history. Dajmy sobie spokój z pamięcią, bo tam można znaleźć właśnie to przede wszystkim, co dzieli. Bo tam można znaleźć ślady, zapisy, korzenie tych wszystkich dramatycznych starć, konfliktów, których nie ma powodu, żeby je wydobywać. Niech one tam spoczywają. My budujmy teraźniejszość i przyszłość na tym, co w punkcie wyjścia nie dzieli. Z tego punktu widzenia, gdyby przyjąć to stanowisko, gdyby iść tym tropem, to, co robi na przykład pogranicze, już tym razem pisane wielką literą w cudzysłowie, o ile celem, jednym z celów działalności pogranicza jest wytwarzanie tkanki łącznej, co zostało twórcom pogranicza podpowiedziane przez Czesława Miłosza, to wydawałoby się, że takie sięganie, sądowanie tego pogranicza jest przedsięwzięciem samobójczym. Bo tam można znaleźć chociażby też w tej okolicy, w tym regionie, no bardzo wiele rzeczy, które dramatycznie dzieliły tych, którzy tu współmieszkają. Tylko pierwsza myśl, która mi się nasuwa, to jest taka, że jeżeli usuniemy z naszego współczesnego doświadczenia to, co jest historią i to, co jest pamięcią, jeżeli usuniemy to, co określa, nie chcę używać celowo tutaj słowa tożsamość, bo ono ciągnie za sobą bardzo wiele różnych rzeczy, ale nasz byt kulturowy, to co nam zostanie? Na czym możemy wówczas opierać nasze współbycie, żeby ono było trwalsze niż przelotne interesy, drobne problemy, nawet przelotne przyjemności. Mam wrażenie, że zostają ruchome piaski. Ale jest jeszcze inne, moim zdaniem, uzasadnienie tego sięgania w ową trudną przeszłość, sięgania, o którym powiedziałem chyba wczoraj, że jest odważne, jest przejawem odwagi, ale też powinno być, jest przejawem rozwagi. Otóż te wszystkie trudne i dramatyczne doświadczenia, które są związane z pograniczem, są oparte na takiej jednej podstawowej postawie, którą się nazywa w antropologii etnocentryzmem. Patrzę na świat i wartościuję ten świat z perspektywy własnych kategorii, z perspektywy tego, co określam jako my. Odróżniając to nieuchronnie od tego, co reprezentują oni. To, co swoje, jest ustanawiane w opozycji wobec tego, co inne, albo też i wobec tego, co obce. Dzisiaj bardzo wiele sił programów działań edukacyjnych zwróconych jest na przezwyciężanie postaw etnocentrycznych w różnych ich przejawach. Natomiast robiąc to, co jest oczywiście, to są oczywiście przedsięwzięcia jak najsłuszniejsze, warto pamiętać, że etnocentryzm nie jest jakąś aberracją, nie jest jakąś dewiacją. Jest naturalną postawą kulturową. Jest czymś, co zawsze konstytuowało kulturę. Nie było kultur, które by nie były oparte na jakichś postawach etnocentrycznych. Co nie znaczy, to jest stwierdzenie opisowe. Nie mówię, że to dobrze, czy to jest źle. Tak zawsze było. I dzisiejsze postawy etnocentryczne, nawet jeżeli przybierają dramatyczne postawy ze względu również na szatańsko skuteczne środki, którymi dysponujemy, są niczym w swojej ostrości w stosunku do tradycyjnych postaw etnocentrycznych. I teraz, jaka jest podstawowe źródło siły destrukcyjnej postaw etnocentrycznych? Otóż takim podstawowym czynnikiem sprawiającym, że etnocentryzm jest trudny do przezwyciężenia, zyskuje postać absolutną, jest sytuacja izolacji. Tak długo, jak długo patrzę na świat zewnętrzny, nie wychodząc z jego kręgu, nie zaznając tego, co inne, mój sposób widzenia tych innych nieuchronnie czyni z nich obcych. Więcej, często czyni ich przedstawicielami kogoś innego, jakiegoś innego gatunku niż my sami. Ci inni, którzy stają się obcy wtedy, kiedy są od nas rozdzieleni, nie mówią, tak jak to wygląda źródło słowa Niemcy, prawda? Nie mówią, są niemi, szwargoczą coś, ale nie mówią, prawda? To, co robią, czcząc różnych bogów, to nie jest porównywalne. My czcimy Boga, oni jakieś bałwany, prawda? My się kierujemy prawem, zasadami. Oni żyją w jakimś dziwnym bezładzie. Nie można ich zrozumieć. Nie można w ogóle znaleźć jakiejkolwiek, nie można uchwycić czegoś, co konstytuuje tę ich rzeczywistość. Sytuacja pogranicza niezależnie od tego, jak dramatyczne i krwawe doświadczenia by ze sobą niosły, wprowadza to inną sytuację, przerywa izolację. Ludzie, nie chcę powiedzieć ludzie pogranicze, ale ludzie mieszkający na pograniczu, czy chcą tego, czy nie, współzamieszkują pewne terytorium, współistnieją ze sobą. Wtedy, kiedy ze sobą współistnieją i współzamieszkują to terytorium, to nieuchronnie, czy chcą tego, czy nie, muszą zauważać, że inni nie są tak dramatycznie i tak radykalnie obcy. Że ich, to, w co wierzą, jest może czymś, co, z czym ja się nie byłbym w stanie zidentyfikować, ale to, co oni praktykują, to jest ich, tych innych religia. Ten ich język, czy ja chcę tego, czy nie, jest językiem, którego ja muszę się chociaż w części nauczyć, albo muszę się, którym przesiąkam wtedy, kiedy robię z nimi interesy, kiedy podróżuję z nimi razem w to czy inne miejsce, kiedy moje dziecko zawiera związek, znaczy zakochuje się i żeni się z kimś skądinąd. Czy to wygasza, czy to w sposób konieczny rodzi idylę koegzystencji, współistnienia, harmonijno-owocną? Niekoniecznie. Ale to usuwa taki stan izolacji, który każe innych nazywać obcymi. Ci inni, nie chcę powiedzieć, że stają się od razu swoi, ale z całą pewnością stają się bliskimi innymi, którzy nie mogą być postrzegani całkowicie jako obcy, jako reprezentanci czegoś kompletnie innego, nie dającego się porównać z moim własnym doświadczeniem. Stąd też można powiedzieć, że doświadczenie pogranicza i pograniczności relatywizuje postawy etnocentryczne. Nie pozwala im się wyabsolutnić, nie pozwala im przyjąć postaci no, takiej nieprzezwyciężalnej. I tak rozumiem pracę pogranicza, Fundacji Ośrodka Pogranicza, sięga w ową przeszłość, w tę tradycję kulturową, w pamięć. Mając na względzie to, żeby pośród tych różnych dramatycznych doświadczeń dostrzegać ten wspólny grunt, który jest. On nawet często może być niezauważany, nie przezroczysty dla tych, którzy to pogranicze współtworzą, ale on gdzieś jest. I można próbować zawsze do niego docierać, bo jeżeli on jest, to on ustanowi taką perspektywę, która prędzej czy później pozwoli to pogranicze zacząć traktować jak wartość, a nie tylko neutralny bądź nawet groźny stan istnienia. I tak rozumiem tę odwagę i rozwagę działania ośrodka, Fundacji i Ośrodka Pogranicze. A teraz chciałem powiedzieć o drugiej rzeczy, która ma z tym rzeczywiście chyba jednak pewien związek. I tutaj mam na względzie takie zdanie Krzysztofa, które czasem wypowiadał. Nie, Krzysztofa Czyżewskiego. No, rzeczywiście muszę różnicować. Że mianowicie już w różnych sytuacjach to się okazywało potrzebne takie stwierdzenie, że pogranicze jest nie tylko na pograniczu, pogranicze jest wszędzie. I to ma bardzo wiele różnych znaczeń. Mam wrażenie, że to jest takie twierdzenie niesłychanie inspirujące, bo ono pobudza do różnych sposobów myślenia o świecie. Ale jednym z nich, o których dzisiaj chciałem w paru zdaniach powiedzieć, jedno z nich wiąże się z tym, o czym też już napomknąłem w czasie jednej z poprzednich debat, żeby mianowicie tych granic szukać w miejscach innych jeszcze niż te, gdzie najczęściej szukamy. Że granice i pogranicza w naszym współczesnym społeczeństwie pojawiają się nie tylko wtedy, kiedy pojawiają się inne narody, inne kolory skóry, inne stroje, inne praktyki religijne, inne kuchnie, no i tak dalej. Tylko one różnicują współczesny świat, ale też współczesne społeczeństwo polskie, które wydaje się jeszcze stosunkowo w nikły sposób na tle innych doświadczone, to też jest określenie neutralne, opisowe, wielokulturowością, że jest bardzo wiele niewidzialnych czy trudnych do dostrzeżenia granic, które nas uczestniczących w tym społeczeństwie dzielą i które też warto z tego pogranicza i korzystając z doświadczeń pracy na tym pograniczu dostrzec i wyzyskać jakoś tę pograniczność. Chcę tutaj powiedzieć w największym skrócie o dwóch przykładach takich niewidzialnych granic i takich niewidzialnych innych, którzy współzamieszkują z nami, których rzadko dostrzegamy. Jeden przykład to jest przykład tych, którzy się dzisiaj nazywa często wykluczanymi bądź marginalizowanymi. Przemiany ekonomiczne i różne inne, które się dzieją w naszym kraju od ponad 20 lat, nie wiem czy wytworzyły, ale w każdym razie ujawniły takie grupy. Na przykład mieszkańcy wsi popegeerowskich, mieszkańcy terenów postindustrialnych, z których wycofał się wielki przemysł. Jest takie środowisko polskich antropologów, którzy badają te tereny i badają je w sposób inny niż przywykliśmy ich traktować. Ci, którzy są marginalizowani bądź ci, którzy są traktowani jako wykluczeni, są przedmiotem pewnych starań, które mają na celu włączenie ich, które mają na celu wycofanie ich z tego marginesu, aby ich włączyć do tej kultury, którą uznajemy za taką, do której oni powinni aspirować. I to są przedsięwzięcia ze wszechmiar uzasadnione, ponieważ ludzie, którzy są tak nazywani, często prowadzą, zmuszeni są do tego, żeby prowadzić życie niekiedy na granicy bądź poza granicą godności ludzkiej. To jest życie w warunkach często upokarzających. Natomiast postawy tych, którzy są autorami bądź realizatorami różnego rodzaju programów mających ich przywrócić w sposób nieuchronny traktują tych innych jako tych, którzy należy, no użyję od razu mocnego słowa, skolonizować, a więc narzucić im te wartości, te wyobrażenia świata, które stoją za światem, za porządkiem dobrobytu. Ja tutaj podam jeden taki przykład. W zeszłym roku na jesieni odbył się w Warszawie taki duży kongres nazywany Shortcut, kongres animatorów kultury no, z Europy i ze świata. Na jednym z paneli podczas tego kongresu, panelu poświęconego polskiej wielokulturze, tak to było określone, nie wielokulturowości, tylko wielokulturze, pokazany został film. Jeśli dobrze pamiętam, jego tytuł brzmiał Warszawa do wzięcia. To jest przez analogię, niektórzy może to uchwycą do niegdysiejszego filmu Kondratiuka Dziewczyny do wzięcia. To był film rejestrujący taki program zwrócony właśnie do młodych dziewczyn ze wsi popegeerowskich, ten program miał na celu stworzenie ich warunków do tego, żeby zdobyły umiejętności poradzenia sobie w świecie wielkiego miasta, znalezienia pracy, nauczenia się zawodu, przystosowania się do tych warunków i wyjścia z sytuacji wykluczenia. Ten film opowiadał o historii kilku takich dziewczyn. Powiem w skrócie, niektóre z tych historii to były historie udane, historie sukcesu. One znajdowały pracę, odnajdywały się w tym świecie, ale niektóre z nich nie. Wracały do swojego świata, uznając, że ten świat nie odpowiada, że ten świat nie ma tego, wygląda inaczej niż w telewizorze, w którym ten świat oglądały w swoim miejscu zamieszkiwania. Rezygnowały z tego starania. Wydawało mi się, że to jest bardzo wiarygodny film, że on pokazuje właśnie możliwe różne postawy. Natomiast kompletnie szokujące było to, co usłyszeliśmy wtedy od autorek tego filmu. One powiedziały tak, myślałyśmy, że zrobimy film o sukcesie. Natomiast niektóre z tych dziewczyn reprezentują nie tylko biedę materialną, ale biedę mentalną. Ubóstwo umysłowe. Znaczy, to było wstrząsające. Znaczy, rozpętała się awantura, której nie kryję, byłem jednym z głównych sprawców, ponieważ te autorki tego filmu zrobiły film dużo mądrzejszy niż one same. Znaczy, nie jest niż bohaterki, tylko niż te autorki. Pokazujący, że nie mieściło się im w głowie, że można tego świata nie zaakceptować. Nie mieściło się w głowie im, że można uznać, że ważniejsze jest to, że w świecie biednym, bardzo biednym niekiedy, upokarzającym biednym, miały to, czego nie znajdowały w wielkim mieście. Miały bliskie relacje międzyludzkie, nawet jeżeli też niełatwe. Miały poczucie bezpieczeństwa, miały poczucie panowania nad światem, który jest do ogarnięcia wzrokiem i ciałem. I że świat, który im oferowano, reprezentował, tego nie miał. I wybierały co innego, kosztem tego, że nie mogły korzystać z tych różnych fantastycznych rzeczy, które widać w telewizji. To środowisko antropologów, o których ja mówię, najlepiej reprezentuje książka Tomasza Rakowskiego pod tytułem Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, która jest książką pokazującą, jak w tych warunkach degradacji materialnej, cywilizacyjnej funkcjonują osobne światy, które mają swoją wartość, gdzie ludzie znajdują sposoby radzenia z sytuacją, których są dumni nawet z tego, że sobie w tych sytuacjach radzą. Natomiast przez podejście, które jest reprezentowane przez te szlachetne w intencjach programy, oni zostają tego świata pozbawieni. Może otrzymują w zamian, czasem otrzymują, czasem nie, poprawę swojego bytu materialnego, natomiast zostają głęboko upokorzeni w tym, co stanowi treść i sens ich dotychczasowego życia. Ja chcę powiedzieć tylko wyraźnie, to co mówię nie służy temu, że należy przestać tym ludziom pomagać, zamknąć ich w skansenach i pokazywać, jak to malownicza i barwna może być nędza. Natomiast jest coś między taką postawą i postawą kolonizatorów. Jest postawą zobaczenia wśród ludzi zdegradowanych innego, który żyje w świecie, który może jest, no, z całą pewnością jest porównywalny we wszystkich swoich wymiarach z naszym. Jeszcze na sam koniec dosłownie dwa zdania o takiej innej inności, która jest może mniej dramatyczna w swoich przejawach, natomiast jest znacznie powszechniejsza i znacznie trudniejsza do wyzyskania, do dostrzeżenia i do wyzyskania. Od dawna powtarzam, takie mam własne doświadczenia i obserwacje, że tym czynnikiem różnicującym nas, żyjącym w naszym społeczeństwie, są pokolenia. Pokolenia to są różne plemiona. Polska jest wielopokoleniowa, jak każdy kraj, a zatem jest wieloplemienna. Powie ktoś, że zawsze tak było. No, jednym z czynników, które mnie wiążą z twórcami Ośrodka Pogranicza, jest to, że reprezentujemy to samo pokolenie. Mamy ze sobą wspólne doświadczenia, wspólne lektury, filmy. To, co nas kształtowało, książki, które czytaliśmy, to, co żeśmy przeżyli. Tak było zawsze. Pokolenia zawsze miały swoje światy. Jak powiedział Ortega y Gasset bardzo barwnie, pokolenia to są zawiasy, na których obraca się historia. Ale współcześnie dzieje się coś więcej. Nie tylko treści tych doświadczeń, nie tylko, nie wiem, obrazy świata, gusty estetyczne się różnicują, nawet idee. Różnicuje się coś innego jeszcze. Żyjemy w sytuacji nieprawdopodobnego przyspieszenia przemian w kategoriach medialnych, w kategoriach środków komunikowania się. Wszyscy, no może nie wszyscy, wielu z nas posługuje się mniej lub bardziej sprawnie wszystkimi mediami. Od mowy żywej, którą teraz próbuje się posługiwać, aż do najnowszych środków związanych przede wszystkim ze słowem cyfrowym i siecią. Natomiast niesłychanie ważne jest, przez co, poprzez jakie media każde pokolenie wchodzi w świat, uczy się świata, ponieważ to medium w najbardziej głęboki i najbardziej, powiedziałbym, elementarny sposób kształtuje naszą wrażliwość, nasz stosunek do świata, nasz stosunek do innego, a nawet do samych siebie. Pokolenia ukształtowane przez różne media mówią trochę innymi językami, mają trochę inne wyobrażenia na temat tego, na temat pewnych podstawowych wartości, które nawet nazywalibyśmy podobnie, ale często rozumiemy pod nimi różne rzeczy. Mają zupełnie inne wyobrażenia na temat sposobów komunikowania się, na temat sposobów traktowania drugiego człowieka. Nie uchwycenie tego wytwarza ogromne pokłady nawet nie inności, tylko obcości. Mamy tendencję do tego, mówię tutaj w imieniu swojego pokolenia, żeby patrzeć na te nowe pokolenia wstępujące w kategoriach upadku, prawda? No oni już nie czytają, a jak czytają, to co oni tam czytają, a jak coś tam czytają, to jak oni czytają, prawda? To zawsze była ekskluzywna czynność. Ale oni robią, oni robią wiele różnych rzeczy, których my nie rozumiem, których ja nie rozumiem i mam trudności z dostępem do tego, ale za łatwo oddalane jest to poprzez ten obraz takiego upadku, zstępowania. Ci, którzy wstępują, to oni w gruncie rzeczy wstępują. Żeby nie przedłużać, to jest różnica, która powołuje do życia nowe plemiona, nawet jeżeli one są niezwykle podobne do nas, chociaż nie zawsze są podobne. I to jest warte rozpoznania, dlatego że jeżeli się nie uwzględni różnic na tym poziomie, to porozumienie może być często pozorne i fałszywe. Trzeba znaleźć niekoniecznie albo uczyć się ich języka, bo wtedy często wypadamy sztucznie, ani też na siłę zapraszać ich do naszego. Trzeba znaleźć perspektywę, w której ja rozpoznam tego innego, którym jest inne pokolenie, ale też oni będą mogli zobaczyć we mnie innego, które w tej inności może być też partnerem. Na koniec chciałem powiedzieć, że ja oczywiście mówiąc o tym, nie chcę zachęcić pogranicze do tego, żeby się tymi sprawami zajęło, bo oni po pierwsze, jak już mówiłem raz, i tak robią zawsze swoje, a po drugie, co wiem szczególnie po dzisiejszym posiedzeniu Rady Pogranicza, mają i tak na swojej drodze dużo do zrobienia. Ale to z pewnością tego typu rzeczy z tej perspektywy widać. Dziękuję.
I Grzegorzowi Godlewskiemu chcę podziękować za tą perspektywę antropologiczną. Dla nas jest to tyle ważne również, że problemem, z którym od początku się zetknęliśmy, to był język nazywania tej praktyki, którą chcemy robić, a dlatego to było tak trudne, że zastaliśmy sytuację i na pograniczach to jest bardzo powszechna sytuacja, bym powiedział języka negatywnego, to znaczy języka, który nazywa różnicę, nazywa odrębność, nazywa bolesną pamięć, nazywa wszystko to, co dzieli i jest w tym perfekcyjny i zawłaszczający wszystko. Natomiast cała ta sfera inna, tego innego pogranicza, o którym Grzegorz tutaj mówił, jest bezsłowna. Znaczy nie ma na to słów, one zostały zdeprecjonowane przez ból i historię często, skompromitowane, zapomniane, wyparte, a często po prostu brakujące. W związku z tym my od początku mówiliśmy tutaj o różnych sprawach związanych ze słownikiem pogranicza, ale tak naprawdę chodzi w ogóle o język, który nazywa tą inną rzeczywistość, prawda, która jest realna też. I to wyrażenie tego, no byliście Państwo w sumie wczoraj razem, byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia właśnie z tej dziedziny innego języka. Coś innego w tej synagodze zostało wyrażone. Coś takiego zresztą, co na przykład nagrane i przekazane Państwu na płycie miałoby się nijak do tego, co się wczoraj wydarzyło, dlatego że widownia była równie istotną częścią tego całego wydarzenia, jak ci, co grali muzykę, tak jak i miejsce i tak dalej. Więc to są rzeczywiście sprawy, wobec których od samego początku stanęliśmy jako problematyczne. I to, że na przykład dzisiaj w Sejnach mówi się o tym miejscu wczorajszego spotkania, nasza mała sejneńska agora, też tylko wynika właśnie z tej potrzeby, że nie było takiego słowa i nie było takiego miejsca, prawda? Do tej pory, żebyśmy mogli razem się spotkać wspólnie, a nie w osobnych etnocentrycznych, mówiąc tym językiem, miejsca. Jeszcze jedno tylko słowo komentarza do tego, co Grzegorzu powiedziałeś o tych nowych pograniczach i o tej społecznej sytuacji wykluczonych. Dla mnie jest to szalenie ważne i powiem tylko tak, że nas, zwłaszcza praca na pograniczu w Maroku, nauczyła jednej szalenie ważnej rzeczy, mianowicie rozdzielenia pojęć biedy i ubóstwa. Znaczy, to tam doświadczyliśmy sytuacji, pracując w takim mieście Fez, że rozumienia biedy jako czegoś, co właśnie nie upokarza człowieka, co nie czyni z niego underclass, znaczy podklasy, nie marginalizuje go, czyli nie skazuje go na ubóstwo, biedy, która da się pogodzić z godnością ludzką, z duchowością, z kulturą i z bardzo wieloma innymi rzeczami. I to też nie w takim sensie zakonserwowania jakiegoś zacofania, prawda, tylko naprawdę nazwania sobie świata inaczej i zastanowienia się, czy decyzje, które podejmuję w życiu i które skazują mnie na niekomercyjny sukces, skazują mnie też na to, żeby być luzerem w życiu. Może nie. Może właśnie to, ja myślę, że te sprawy muszą do nas wrócić absolutnie tutaj. One są też decydujące na pograniczach, bo bez tej tkanki, ja już nie mówię łącznie, ale duchowej, bo teraz my się ciągle boimy tego słowa, no nie da się pracować, prawda? Nie da się wobec tego wszystkiego odnosić. Także to są tylko takie krótkie moje przywołania do tego, co powiedziałeś.